Chwała Bogu, muszę powiedzieć na początek w związku z tą rocznicą, że ponad 2 lata temu to pewnie nigdy bym nie powiedział, że przyjdzie mi kolejny raz stanąć i głosić kazanie. Chociaż była taka osoba na grupce w rosyjskojęzycznym zborze, która tak mi, no, nie chcę powiedzieć prorokowała, ale wieszczyła, tak? I wtedy nie chciało mi się w to wierzyć. Ale chwała Bogu, że mogę tu być. Przeczytajmy na początek fragment z Dziejów Apostolskich, z 17 rozdziału, wersety od 15 do 34. Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz. Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystko, wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z was. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwiężyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Pomódlmy się chwilkę. Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, za to, że dajesz nam je, że możemy z niego korzystać, za to, że jest ono żywe. I proszę Cię, Panie, użyj mnie w tym, aby jak najlepiej przekazać, Panie. Błogosław to, co będę mówił, ale też otwieraj nasze uszy i nasze serca na Twoje słowo, Panie. Spraw, aby nikt nie wyszedł z tego miejsca bez zastanowienia nad tym, co chcesz nam powiedzieć. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tak się złożyło przy kolejnej podróży Pawła, że trafił on do Aten. Biblia mówi nam, że stało się to niejako przypadkowo. On tam czekał na swoich współbraci, współtowarzyszy, ale zatrzymał się w tym mieście i postanowił ten czas wykorzystać. Ale zanim powiemy, co się tam stało, powiedzmy sobie, jakim miastem były wówczas Ateny. Ateny to dzisiaj wszyscy wiemy, że stolica Grecji, ale wtedy Ateny znajdowały się pod panowaniem Rzymu. Aczkolwiek nie oznacza to, że Ateny były jakimś zwykłym, przeciętnym miastem, że był to kolejny ośrodek pogańskiego kultu. Ateny były czymś, co dziś nazwalibyśmy ośrodkiem kultury, sztuki, filozofii. Był jednym z centrów życia kulturalnego, filozoficznego w tamtym czasie. Mimo że znajdowały się pod panowaniem rzymskim. I co ciekawe, drugim takim miastem w Imperium Rzymskim wcale nie był Rzym, tylko była Aleksandria. Ale wróćmy do Aten. Do takiego właśnie miasta, miasta nieprzeciętnego, trafia Paweł. Wiemy, kim jest Paweł, ale przypomnijmy sobie na potrzeby tego rozważania, że Paweł to był faryzeusz, którego moc Chrystusa przemieniła z prześladowcy na gorliwego obrońcę i apostoła, na gorliwego ewangelistę. Ale jako faryzeusz Paweł miał dobre poznanie Słowa Bożego, ale także jako obywatel rzymski, urodzony nie w Palestynie, lecz w Tarsie, w mieście pogańskim, w którym większość stanowili poganie, a Żydzi byli zdecydowaną mniejszością, Paweł musiał stykać się z kultami pogańskimi, musiał je poznać w dzieciństwie, w jakiś sposób je rozumieć. A więc Paweł w Atenach nie jest człowiekiem zupełnie obcym. On już trochę zna to środowisko, w którym, czy obok którego może wyrastał. Paweł więc chodzi po Atenach, ale oburza go przepych tych bałwochwalczych kultów, tej mnogości świątyń pogańskich. I pewnie gdyby pozostał faryzeuszem, pozostał pod prawem, również ten kult by go oburzał. Teraz, kiedy jest pod łaską i pod Chrystusem, oburza go ze względu na Chrystusa, nie ze względu na prawo. Ale mimo to Paweł postanawia wykorzystać ten moment, ten postój w Atenach, aby głosić w tym mieście dobrą nowinę. Zarówno Żydom, jak i poganom. I tu mamy wymienionych filozofów, czy dwie szkoły filozoficzne, stoicką i epikurejską. Owi poganie, owi filozofowie zainteresowali się słowem Pawła i zaprosili go na Areopag, aby powiedział im coś więcej. Otóż, dlaczego tak się stało? Zapewne dlatego, że z jednej strony Ateny były miejscem, jak już powiedziałem, rozwoju myśli, ale z drugiej strony ta myśl tak naprawdę trwała, prawda? Te szkoły ścierały się ze sobą, oni się ze sobą spierali, mówiąc językiem już bardzo potocznym, kisili się we własnym sosie, tak? To znaczy ten spór był ciągle jałowy, stał w miejscu. Epikurejczycy ciągle głosili, że celem życia jest przyjemność, a stoicy im odpowiadali, że wcale nie, że celem życia jest święty spokój, opanowanie i obojętność na sprawy tego świata. Więc potrzebowali i ciekawi byli nowych prądów myślowych i tak też potraktowali Pawła. Może powie jakąś ciekawostkę, prawda? Przyszedł z czymś nowym, więc posłuchajmy go. Ale Paweł postanowił wykorzystać to zainteresowanie po to, aby po prostu głosić tym ludziom dobrą nowinę, głosić tym ludziom Ewangelię. Jest on zaprowadzony na Areopag, a więc miejsce, gdzie zbierała się rada miasta, także sąd, aby mógł podzielić się swoim słowem. I zaczynając, Paweł powołuje się na świątynię nieznanego Boga w Atenach. Powołuje się, mimo że przedtem czytaliśmy, iż Pawła oburza ten kult pogański, tak? Jest mu on obcy, brzydzi się nim, ale musimy też pamiętać, że Paweł głosi poganom, którzy nie znają Starego Przymierza, którzy nie wiedzą tego wszystkiego, co wiedzą Żydzi, a zatem musi ich jakoś zainteresować. Musi do nich dotrzeć, prawda? Musi być ten łącznik, który sprawi, że zaczną go słuchać. I tym łącznikiem jest ten pomnik nieznanego Boga, co jest takim świadectwem, że Ateńczycy wprawdzie wiedzą o jakimś Bogu, ale go nie znają. I Paweł mówi o to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Od czego Paweł zaczyna swoje głoszenie? Zaczyna od początku. Zaczyna od tego, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi. Że Bóg jest twórcą i prawodawcą. Paweł mówi, że ludzie chociaż go szukają, być może są nawet blisko, ale nie mają do niego dostępu. Paweł mówi także, że Bóg będzie sądził. Bo choć puszczał płazem okres niewiedzy, to teraz będzie sądził. Ale jest nadzieja, nadzieja w Chrystusie. W Chrystusie, który zmartwychwstał. I nie dano Pawłowi dokończyć tego zwiastowania. Bo kiedy Ateńczycy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, jak czytamy. Więc było kilka osób, które uwierzyły i przyłączyły się do Pawła, ale większość albo go wprost wyśmiała, albo powiedziała, posłuchamy cię innym razem, co dla mnie brzmi mniej więcej tak, jakby ktoś na rozmowie kwalifikacyjnej powiedział, odzwonimy do Pana, prawda? Odzwonimy do Pana. No i pojawia się pytanie, nieuchronnie, czy Paweł odniósł sukces w Atenach. Ale zanim postawimy to pytanie, to zapytajmy, czym jest sukces, jak się mierzy sukces. Otóż dla przedsiębiorców, dla biznesmenów sukces to stan konta, ilość posiadanych nieruchomości, aktywów, akcji. Dla polityków sukces to zwycięstwo w wyborach, objęcie jakiejś funkcji, określona liczba głosów. Dla mówcy sukces to ilość przekonanych osób do tego, co mówi. Jeśli tak zdefiniujemy sukces, to musimy sobie powiedzieć, że Paweł sukcesu w Atenach nie odniósł. A jeśli nie odniósł, to musimy sobie zadać pytanie, dlaczego nie odniósł? Może gdzieś popełnił błąd? Może nie trzeba było im mówić od razu wszystkiego? Może trzeba było do nich przemówić mądrzejszym językiem? W końcu to byli filozofowie, prawda? Nie trzeba było im głosić od razu o zmartwychwstaniu. Może trzeba było to odłożyć na później albo w ogóle schować. To są te pytania, które stawiamy, ale zanim zaczniemy na nie odpowiadać, to powiedzmy sobie o rzeczy najważniejszej. Otóż zwiastowanie, głoszenie Słowa Bożego nie jest przekonywaniem do Niego. Głoszenie Słowa Bożego to nie to samo, co przekonywanie do tego Słowa. Otóż ten, kto głosi Ewangelia, do tego jest powołany każdy wierzący, nie ma być sprzedawcą czy handlarzem, tak, który ma sprzedać towar niezdecydowanemu klientowi. Głoszący jest raczej ratownikiem, który dostrzega wyjście ze śmiertelnej pułapki i musi to wyjście pokazać innym ludziom, pokazać tym, którzy nie znają tego wyjścia. Mało tego, wielu ludziom uświadomić to, że są w śmiertelnej pułapce, jakim jest grzech i jego niewola. A zatem trzeba maksymalnie i wiernie powiedzieć, gdzie jest to wyjście. Może wyobraźmy sobie taką scenę, że płyniemy statkiem, który zaczyna tonąć, no już nie podawajmy nazwy statku, żeby nie lokować produktu, jak to się teraz mówi, ale statek wkrótce zatonie, ale nie ogłoszono alarmu. My o tym wiemy. I my mamy miejsce w szalupie ratunkowej. Ale mamy za zadanie ostrzec tych ludzi, że powinni się ratować, bo inaczej zginą. Ludzi, którzy nie wiedzą, że ten statek tonie, którzy są rozbawieni w najlepsze, którzy zajmują się swoimi sprawami. I co wtedy byśmy powiedzieli tym ludziom? Czy powiedzielibyśmy, proszę Państwa, bardzo przepraszam, ale na zewnątrz czeka na Was moc atrakcji, więc może wyjdziecie, bo tam naprawdę będzie fajnie. Czy też może powiemy wprost, że ten statek tonie i tam jest jedyne wyjście ewakuacyjne. Jedyna droga ucieczki. Jeśli zostaniecie w tym miejscu, to zginiecie. Czy to jest zbyt ostre sformułowanie? Czy to jest zbyt radykalne? Być może, ale to jest zgodne z prawdą. Oczywiście ja tu przerysowałem, prawda, sposób tego ostrzeżenia, ale chodzi o to, aby zaczynać od początku. Aby nie informować ludzi o tym, że mamy dla nich coś atrakcyjnego, jakiś ładnie opakowany prezent, więc zapraszamy ich, żeby z niego skorzystali. Ale mówić o tym, że ten świat naprawdę każdego dnia robi kolejny wielki krok ku przepaści. I tak samo ludzie na nim żyjący, jeśli nie upamiętają się, jeśli nie odnajdą tej drogi wyjścia, jaką jest Ewangelia, to zginą i utoną. Otóż problem polega na tym, że są niestety i kaznodzieje, i grupy, i kościoły, które nie zaczynają od początku. Nie zaczynają od początku, a więc od stanu wyjściowego. Tak? Ponieważ dobra nowina zaczyna się właśnie od tej złej nowiny. Dobra nowina zaczyna się od tego, że jest Bóg, Stworzyciel, Stwórca, Prawodawca, ale że człowiek popadł w grzech i oddzielił się od Boga. I że jedyną drogą, aby do Niego powrócić, jest Chrystus. I tu zaczyna się dobra nowina. Ale dlaczego ci ludzie nie mówią pełnej Ewangelii albo nie zaczynają od początku? Otóż może uważają, że tak będzie właśnie łatwiej przekonać większą ilość osób do Ewangelii. Bo jeśli powiemy im coś, co chcą usłyszeć, coś, co jest lekkie, łatwe i przyjemne, no to będą nas chętniej słuchać, prawda? A jeżeli im powiemy pełną Ewangelię, także ze zmartwychwstaniem, ze stworzeniem, z tymi wszystkimi Bożymi cudami, to wielu ludzi może się od nas odwrócić. Mogą się odwrócić od nas nasi przyjaciele. Kościoły mogą stracić przychylnych, na przykład sponsorów, prawda, albo przychylne osoby w mediach, bo powiedzą coś niepopularnego. Dlatego bezpiecznie jest powiedzieć od razu, na początku, że Jezus cię kocha i ma dla ciebie wspaniały plan. Ale to powinna być dopiero kontynuacja głoszenia Ewangelii, a nie jej początek. Bo początkiem jest to, że jesteśmy oddzieleni od Boga i bardzo Go potrzebujemy. I mówiąc o grzechu, o tym, że grozi nam niebezpieczeństwo, ja nie umniejszam Bożej miłości. Ja ją wręcz podkreślam. Dlatego, że im bardziej jesteśmy od Boga oddaleni, im większe nam niebezpieczeństwo grozi, tym bardziej docenimy Bożą miłość, jaką On nam ofiaruje poprzez swojego Syna i Jego ofiarę. Zanotowałem sobie takie mądre zdanie. Otóż to, że zbawienie jest darmowe, nie oznacza, że łaska jest tania. Bo zbawienie jest darmowe, jest darem od Boga. Ale łaska nie jest tania. Nie wystarczy powiedzieć formułki i jesteśmy zbawieni, prawda? Czy wypowiedzieć jakiegoś zaklęcia magicznego. Łaska nie jest nawet droga i na tym polega problem. Ona jest bezcenna, jest Bożym darem. I nasze serce musi się otworzyć, abyśmy uznali swoją grzeszność i dopiero potem przyjmujemy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości, o Jego ofierze, która jest wystarczająca. Otóż Paweł z pewnością, gdyby korzystał z korepetycji u tych, którzy głoszą Ewangelię lekką, łatwą i przyjemną, osiągnąłby więcej na Areopagu. Być może przyciągnąłby większą część osób, prawda? Być może większość by za nim poszła. Ale czy o to tak naprawdę chodzi? W Ewangelii według Mateusza w rozdziale 7, wersetach od 13 do 15 czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. To są słowa Jezusa Chrystusa. I Paweł, idąc na Areopag, nie miał za zadanie przekonać jak największej liczby słuchaczy, podać im tego, co chcą usłyszeć. Paweł miał za zadanie powiedzieć im Ewangelię, taką, jaka ona jest. Pytanie, jak jest z nami? Czy potrafimy głosić różnym ludziom Ewangelię? Czy mamy tę odwagę? Czy jeżeli już to robimy, to głosimy im pełną Ewangelię? No, ktoś mógłby zapytać w tym momencie, jak to zrobić. I tutaj znowu odpowiedzią są słowa Jezusa. tym razem z Ewangelii Marka. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc Jezus pokazał, jak to robić. Pokazał, że trzeba zaczynać od początku, a nie od końca. Trzeba zaczynać od tego, w jakim stanie jesteśmy, aby docenić Bożą miłość. Ponieważ tylko wtedy docenimy to, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I patrząc na to z tej perspektywy, zadajmy pytanie. Wróćmy może do pytania raczej. Czy Paweł w Atenach odniósł sukces? I odpowiedź już z tej perspektywy musi brzmieć tak. Ponieważ dzięki działaniu Ducha Świętego wyłożył, czy też póki mógł wykładał Ateńczykom, pełną Ewangelię. Nie to, co chcieli usłyszeć, ale to, co powinni byli usłyszeć. A to, że część ją przyjęła, część nie, to już nie jego rola. To już rola Ducha Świętego. To już rola Boga. I jeśli głosimy pełną Ewangelię, to wtedy już możemy w jakiś sposób dostosowywać się do naszego rozmówcy. Możemy, tak jak Paweł, zachęcić kogoś jakimś przykładem pozabiblijnym, ale ważne, żeby to był tylko wstęp, tylko swego rodzaju przygrywka, ponieważ zasadniczą częścią głoszenia jest Ewangelia taką, jaka ona jest, bez względu na słuchaczy, prawda? Ponieważ tych filozofów nie ubożyło to, że Bóg jest jeden, że jest twórcą, prawodawcą. No, większość filozofów tak naprawdę podejrzewała, że Bóg jest jeden, że pewnie nie mieszka w posągach, że to są wszystko bajki dla prostego ludu. Ale nie mogli przyjąć tej prawdy ewangelicznej, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, tak? Który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Na początku objawienia Jana, czyli Apokalipsy, mówiąc inaczej, czytamy listy skierowane do 7 kościołów przez Chrystusa. Kościół w Laodycei, to jest 3 rozdział objawienia, wersety od 15 do 18. Kościół w Laodycei jest duży i bogaty, brakuje mu jednak gorliwości ewangelicznego zapału. I taka postawa bardzo często zaczyna się od tego, że nie głosi się w takim kościele pełnej Ewangelii. A oto co powiedział Chrystus na temat takiego kościoła. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś się przyodział w szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by ją namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. I dla kontrastu jest również list, czy przesłanie Chrystusa dla kościoła w Filadelfii, małego i ubogiego, który wytrwał w Bożym Słowie. I oto, co mówi do niego Chrystus. Również 3 rozdział, wersety od 8 do 10. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Otóż celem zdrowego kościoła, celem głoszenia pełnej Ewangelii, niezafałszowanej Ewangelii, nie jest przyciągnięcie jak największej liczby ludzi, chociaż Ewangelia powinna docierać do jak największej liczby ludzi. Ale to nie my przekonujemy. Celem zdrowego kościoła nie jest również gromadzenie bogactw i wpływów na tym świecie kosztem prawdy ewangelicznej. Prawda? Może coś wytniemy, to więcej osób do nas przyjdzie. Więcej osób będzie chciało nas słuchać, ponieważ wtedy kazanie nie będzie czymś, nad czym trzeba się zastanowić, a będzie taką psychoterapią, prawda, po tygodniu ciężkiej pracy. Otóż chciałbym, abyśmy pomodlili się o to, abyśmy zawsze mogli głosić tą pełną Ewangelię. Aby Kościół, w którym jesteśmy, zawsze głosił pełną Ewangelię i zawsze pozostał jej wierny. Aby nigdy nie uległ pokusie wpływów tego świata, pokusie zdobywania bogactw, innych rzeczy. I pomódlmy się również o to, żebyśmy, gdy już przyjdzie ten nasz czas, ten nasz kres wędrówki po tym świecie, mogli za apostołem Pawłem powiedzieć: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który dał nam słowo, który przekazał nam, Panie, wiernie to, co chciał nam powiedzieć. I proszę Cię, Panie, aby Twoje słowo zawsze było głoszone przez nas w duchu i w prawdzie. Abyśmy nigdy go nie zaniedbali. Aby ono docierało do jak największej liczby ludzi. I abyśmy zawsze mieli odwagę głosić to, co Ty powiedziałeś, a nie to, co inni chcieliby usłyszeć. I o to Cię proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.